jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem? Zaprasza Krzysztof Chmielnik.
Witam Państwa w audycji Tam coś jest. Moim gościem dzisiaj jest miłośnik lubuskich militariów, pan Marcin Kędryna. Witam Pana.
Dzień dobry. Nazwałbym się raczej miłośnikiem lubuskiego, a nie koncentrował się na militariach.
Aha, ale dziś będziemy rozmawiali o militariach. I tutaj pretekstem do naszej rozmowy będzie moim zdaniem to, co jest jednym z większych walorów, jeśli idzie o turystykę naszego regionu, to jest coś, co umownie nazywa się MRU. Na ile to jest nazwa prawidłowa, jeśli idzie o ten zespół umocnień?
To jest nazwa, która już w Polsce jest stosowana od tak dawna, że już można powiedzieć, że jest obowiązująca. No, oryginalna nazwa tego systemu, czyli Festungsfront Oderwarte Bogen, czyli front forteczny łuku Odry i Warty. Pewnie trudniej by to było trudniej byłoby to po polsku wymawiać.
No ma to też często tak na tych drogowskazach, czyli w tablicach informacyjnych mówi się o Ostwal, czyli o wał wschodni.
To jest to ciekawe pytanie, bo to pytanie, czy jako Ostwal, czy nie można tego połączyć z... Czy Ostwal to nie jest suma, czyli linii Odry, MRU, czyli i
wszystkiego razem
i wału pomorskiego. No, Niemcy nie używali tej nazwy, mam wrażenie.
Ja mam takie wrażenie, że tutaj jakby ci, którzy zajmują się promocją tego systemu umocnień, sami mają z tym problem, jak to nazwać, bo w gruncie rzeczy jakby to, co jest MRU, jest częścią łuku Odra-Warta, tego systemu umocnień. Czegoś, co zaczyna się, proszę powiedzieć, odkąd na północy i dokąd na południu.
Pierwszy obiekt jest w okolicach Skwierzyny.
Na tym rozwidleniu przy starej Strójki i...
Tam są jeszcze dwa obiekty na północ, bliżej Warty. Chyba dwa. A kończy się na Odrze.
A kończy się na Odrze
na wysokości Brody.
Tak. Tam chyba to jest most też zwodzony,
most,
prawda?
Bo tam rolkowy, przesuwny.
Przesuwny jest.
I tam przy nim jest ostatni z pancerwerków.
Też jest. Proszę powiedzieć, ile tych obiektów w sumie jest na tej trasie? Kilkadziesiąt co najmniej.
No kilkadziesiąt co najmniej. Wszystkich najbardziej interesuje tak zwany system, czyli ta część, która jest
z podziemiami.
Tych obiektów połączonych podziemnymi korytarzami. Tych korytarzy jest kilkadziesiąt kilometrów.
No podobno są one największe jako zwarty system w Europie, prawda to jest? No, czy to jest taki marketingowy trik?
No, zawsze słyszałem, że jest to. Nie ma tak dużej grupy na linii Maginot.
Nie ma. Mnie zawsze zastanawiało, dlaczego ci, którzy promują MRU, nie próbują promować się na linii Maginota, bo tam są pewnie ci ludzie, którzy by z chęcią zobaczyli nie tylko to, ale również inne podobnego typu obiekty, bo mam takie przekonanie, że Lubuskie słabo promuje jakby to swoje, jakby powiedzieć, militarne bogactwo.
Wszyscy wiedzą tylko właściwie o dwóch miejscach, o Pętli Boryszyńskiej i o tak zwanej Kaławie. Cała reszta, tam jest bardzo dużo bardzo interesujących rzeczy. No, począwszy od systemu kanałów, które, to ciekawostka, Niemcy budowali, tłumacząc, że to tak naprawdę chodzi o rozwój turystyki kajakowej, a nie zablokowanie polskich czołgów. Przez właśnie te wszystkie mosty zwodzone, rolkowe, obrotowe, zapory przeciwczołgowe.
Tu jest taka, jakby kiedy ja się nad tym zastanawiam, że właściwie te wszystkie obiekty, one można byłoby połączyć jakimś szlakiem, oznakować to, bo istnieją mapy, istnieją takie opracowania rozmaite, które pokazują te wszystkie obiekty, natomiast właściwie oficjalnie żadna z organizacji turystycznych, czy żadna z organizacji zajmujących się ewentualnym organizowaniem bazy turystycznej, czy może nawet lepiej powiedzieć pewnego pretekstu do turystyki, wzdłuż tej linii zaczynającej się właściwie od Skwierzyny, a kończące się gdzieś na Odrze, to mogłoby być połączone w jakiś jeden wspólny szlak typu, nie wiem, Nordic Walking czy kajakowy, oznakować to.
Rowerowy, czy nawet samochodowy, bo to...
No to ile kilometrów jest? 40? 40 kilka kilometrów jest pewnie, nie? Tak mówiąc krótko, dla słabego piechura to jest na 3 dni, dla takiego bardziej wytrawnego to może jednym dniem to łyknąć.
No ale jeżeli chce się zobaczyć wszystkie te obiekty, to nie ma szans, żeby to w takim czasie przejść. Znaczy też poza tymi dwoma punktami, które znamy, są takie miejsca tak interesujące, jak na przykład grupa Ludender w Starym Dworku. Mhm. Ona walczyła w okrążeniu. Ona jest znana z tego, że na początku lat 40. Niemcy przywieźli tam delegacje ataszy wojskowych z Berlina, pokazując im, jak wyglądają te fortyfikacje. Znaczy, jak się czyta ten opis, to widać, jaki ciekawy sposób byli prowadzeni przez obiekt, tak żeby sprawiał wrażenie dwa razy większego.
Aha.
Tam jest w ogóle mały system podziemny, który Niemcy wysadzili i nikogo nie było od czasów, nikogo nie było tam w środku od czasów wojny. Tam dekadę temu była próba wejścia do środka. No niestety przerwana przez miejscowe władze. Bardzo interesującą byłoby, gdyby się udało znowu spróbować tam się dostać, bo specjaliści się zastanawiają, czy tam istnieją podziemne koszary, czy nie. No to
jest właśnie obiekt ciągle nie do końca odkryty. Tam ciągle są takie doniesienia, że jakieś są zamurowane korytarze miejsca. Coś raz na jakiś czas jacyś tam eksploratorzy się pojawiają. Ciągle właściwie informacji nie ma. Istnieje taka legenda, że tam gromadzono w trakcie wojny jakieś dzieła sztuki. Ta opowieść o obrazie Jana Matejki jest prawdziwa, czy wyssana z palca?
Nie, tylko to nie jest mowa o Ludendorfie, to jest w tej centralnej części MRW. Mhm. Tak, był tam ten obraz. Była odcięta komora przy pętli Boryszyńskiej, gdzie znaleziono dużo dzieł sztuki.
A, czyli to jest prawda. Ja przyznam się, że jest kilka warstw tych umocnień, które mogą być pretekstem do turystyki. Że pierwszy to jest, po pierwsze, tamten pierwszy to jest to moim zdaniem ta pewnego rodzaju malowniczość tego, że to jest bardzo malowniczy w sensie ekologicznym. To są tereny słabo zaludnione. Tam jest kontakt z przyrodą. Te obiekty jakoś tak ładnie są, zgodnie z pewną sztuką wojenną, zamaskowane. I właściwie poruszanie się, bo to ten cały system jest bardziej związany, takie moje zdanie jest, bardziej z wodą jak z betonem w gruncie rzeczy.
Dla mnie bardziej z ziemią niż z wodą.
To że tak ogólnie.
Tak.
Bo właściwie tak, większą rolę tam miały odgrywać przestrzenie, które miała zalać woda, niż same, znaczy te bunkry były tylko w kluczowych miejscach. W związku z tym jest tam cały system śluz, tak jak pan mówił, kanałów, które miały to zasilać. Niektóre z tych śluz są bardziej znane, jak ta śluza w Ołoboku, a inne mniej są znane, a tego tam jest dosyć sporo.
Naprawdę dużo. Znaczy, idąc od strony Niesłyszę na południe, mhm, można zobaczyć właśnie bardzo sporo budowli takich, które
wodnoziemnych,
które miały służyć do zalewania. To aż w dzisiejszych czasach, kiedy mówi się tyle o konieczności retencji, aż szkoda, że
to tej funkcji nie pełni.
Że nikt tego nie uruchomił.
Inną rzeczą, którą można tam podziwiać, kiedyś jak byłem z pewnym specjalistą od budownictwa, z pracownikiem naszego uniwersytetu, że właściwie to jest pewnego rodzaju być może taki obiekt pokazowy dla przyszłych adeptów budownictwa, szczególnie jeśli idzie o konstrukcje betonowe. Tam wszystko jest bardzo precyzyjnie przemyślane, z taką niemiecką jakby głęboką filozofią i ja przyznam się, że ja Niemców uważam za mistrzów, jeśli idzie o żelbeton. i że tam te wszystkie finezje, no można...
Żelbeton, jak również o stal pancerną, dlatego że znaczy, no, niestety niedużo się zachowało tych elementów pancernych, bo zostały wysadzone, po czym wycinane na złom, ale tam, gdzie są, no to jest naprawdę bardzo interesujące.
Jak odwiedzałem tą najbardziej znaną kopułę, czyli tą, która jest w Koławie, to się okazuje, że to była specjalny rodzaj stali. To nie jest taka, jakby ta stal pancerna była nie tyle twarda, ile bardzo plastyczna. Ślady po pociskach pokazują, że one miały taką cechę, nazwijmy to plasteliny, to może za bardzo skrótowo powiedziane, ale jakby te pociski jakby tam grzęzły.
Żeby były w stanie, znaczy, że kopuła była w stanie jakby przyjąć energię
i rozproszyć.
I rozproszyć, tak. Tam są ślady po 30-paromilimetrowych pociskach, takich, które, znaczy, takich, jakich używała Polska. Znaczy, trzeba pamiętać o tym, że ten największy system fortyfikacyjny Niemiec był budowany, żeby chronić Niemcy przed atakiem II Rzeczpospolitej.
Ja właściwie przy tej okazji, jak słuchałem na ten temat opowieści, to taka mi się pojawiła pewnego rodzaju refleksja, przepraszam, że ona jest bardziej historyczna jak turystyczna, że Hitler znakomicie rozgrywał drugą wojnę, przewidując sekwencję wydarzeń. To znaczy, jak najpierw uderzył na Polskę, to wiedział, że Francja nie przyjdzie nam z pomocą. Natomiast gdyby uderzył najpierw na Francję, co było jego głównym celem, to Polska przyjdzie z pomocą. I taka była właśnie, takie było pierwsze założenie budowania MRU, żeby ewentualnie przed akcją odwetową Polską się zabezpieczyć, bo przecież od Polski do Berlina nie było tak daleko.
Odwetową lub prostym atakiem, bo że gdyby pieniądze wydane na MRU Hitler wydał na chociażby na czołgi, no to być może zupełnie inaczej by wyglądała druga wojna światowa.
Czy ktoś próbował przeliczać koszt budowy MRU na czołgi? Bo to ciekawie jest, ile by dywizji Panther czy Tygrysów.
No to nie, to też nie można tak mówić, dlatego że no, decyzja o powstaniu MRU to jest połowa lat 30. Nie było wtedy jeszcze ani Panther, ani Tygrysów. Co więcej, zakończenie budowy było planowane na lata 50.
Więc, czyli tam kilka sześciolatek musiało być.
Dokładnie tak. Znaczy, były takie, znaczy, nie chcę strzelać, ale tam była mowa, że przy systemie podziemnym, no, że kilometra można by zrobić, znaczy przeliczając taki kilometr, może nie dywizja, ale naprawdę sporo no tych czołgów.
Tu dochodzimy do takiej kolejnej warstwy, którą widzę w MRU, a mianowicie sensowność budowania tego rodzaju obiektów, bo jak pokazała historia, a właściwie jakby to, co nastąpiło w trakcie wojny, to te obiekty właściwie kompletnie nie spełniły swojego zadania. I to jest pewnego rodzaju ciekawostka, bo o ile jakby te obiekty na Wale Pomorskim powstrzymywały przez jakiś czas posuwanie się Armii Czerwonej na zachód i na północ, to jeśli idzie o MRU, to w zasadzie one kompletnie jakby zawiodły.
No, słyszałem opinię, że Rosjanie jednak zwolnili w momencie, w którym doszli do linii fortyfikacyjnej. Mm. I dzięki temu Niemcy mieli czas na zbudowanie obrony na linii Odry. Są obiekty, które walczyły, no tak jak ten Ludendorff walczył w okrążeniu, są obiekty, w których widać, że
ślady walk
widać było. Gdzieś na południu był obiekt taki, w którym jeszcze na początku lat 90. można było znaleźć kości właściwie całej załogi, 150 ludzi. Mhm. Więc nie można mówić, że Rosjanie przeszli przez to, przeszli jakby tego nie było. No. Pytanie, co by było, gdyby, znaczy to inaczej.
No to jest ciekawa właśnie kwestia taka.
Ta linia fortyfikacyjna była budowana jak gdyby nie po to, żeby zatrzymywać pędzący walec, którym była armia Czerwona, tylko była po to tak naprawdę, żeby zniechęcić czy utrudnić wejście na teren Niemiec Armii Polskiej z lat 30.
Na tym polega cała ta wartość, moim zdaniem, informacyjna, że cała technika fortyfikacyjna jest potwierdzeniem tego powiedzenia, że wojna się zaczyna w oparciu o doświadczenie wojny poprzedniej, natomiast w trakcie tej wojny uczymy się nowych technik i jednocześnie ta technika w trakcie wojny jest rozwijana. I to jest taka pewnego rodzaju ważna lekcja, którą możemy wynieść poza widokami, poza tą analizą techniki budowlanej niemieckiej, jakby z odwiedzania tych obiektów.
Widać po MRU, w jaki sposób wojna spowodowała pewną zmianę, dlatego że są tam dostawiane takie małe obiekty, nazywane tobrukami, tam Ringstand 58C. To jest takie małe stanowisko, małe betonowe stanowisko karabinu maszynowego. Ten karabin był odkryty. No i tak naprawdę siła ognia czegoś takiego, co można było wybudować w jeden dzień, była identyczna jak obiektu z jedną kopułą, który kosztował wielokrotnie więcej. Znaczy, widać, w jaką stronę myśl fortyfikacyjna szła. Znaczy już, że od tych grubych, betonowych, odpornych rzeczy przechodziło na rzeczy drobniejsze, trudniejsze do trafienia, a na pewno tańsze w produkcji, które można było zbudować więcej.
Znaczy tak, takie prefabrykowane, bo to były obiekty prefabrykowane.
One były, one były odlewane na miejscu, ale z przenośnych...
Znaczy w sensie takim, że one były seryjnie robione tak trochę jak klocki Lego, że gdzieś je produkowano, wkopywano, nie?
Nie. One były przy pomocy gotowych, jak gdyby gotowych szablonów, gotowego projektu, który był łatwy do wykonania. Znaczy, te ringsztandy można spotkać w Warszawie na przykład, bo stoi jeden wykopany w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Gdzie one są?
Były praktycznie wszędzie. Znaczy to widać, jak to się zmieniało. Zresztą to tak naprawdę tutaj na terenie województwa lubuskiego były dużo nowocześniejsze, dużo późniejsze fortyfikacje. No, słynna baza koło Trzemeszna, ta, w której Rosjanie trzymali
pociski rakietowe z głowicami.
Głowice jądrowe. Te, które były przeznaczone do tego, żeby Ludowe Wojsko Polskie mogło ich użyć przy ataku.
Na rozkaz
władz. Znaczy, niestety kilka lat temu ta większość tego została zniszczona, znaczy zrównane z ziemią, ale przez cały czas te dwa schrony są tam przysypane. Aha. Może kiedyś ktoś postanowi odkopać i zrobić tam atrakcję
turystyczną. Właściwie to jest tak, że jeśli byśmy mogli jeszcze na chwilę zostać przy tych reliktach związanych z tą linią Odry-Warty, tam jest zagubiona nieco na zapleczu własna elektrownia, bo ten system miał własną elektrownię, która była prawdopodobnie opalana węglem brunatnym, też lokalnym, bo to...
Znaczy, no, były też, znaczy to nie jedna elektrownia, były też, przynajmniej o dwóch elektrowniach wodnych, które też służyły do
zasilania. No tak, bo elektrownia w Bledzewie też jest bardzo blisko.
O mój Boże, jak się ta miejscowość nazywa? To jest między Skąpem, jak się...
Przetocznica?
Przetocznica, tak.
Też piękny obiekt, tak, piękna śluza we Młynie i ten młyn był.
Tak, i tam generator też był podłączony do...
A proszę mi powiedzieć, bo ja mam taką pytanie ciekawostkę, bo w pewnej książce wyczytałem, że ekipa założycielska NRD-owska z Walterem Ulbrichtem na czele wylądowała na lotnisku w Kaławie. Czy pan mniej więcej wie, gdzie to lotnisko było zlokalizowane? Bo to jest takie pytanie, które znawcom tematu zadaję. Gdzie to lotnisko było?
Nie, nie słyszałem o tym lotnisku.
W okolicach Nietoperka? Tam taki, że tak powiem, jakiś plac taki wygląda?
Potencjalnych miejsc tam akurat jest dużo, w których te samoloty wtedy jednak lądowały na lotniskach trawiastych.
No tak, ale potrzebne było kawałek płaskiego. No, tak. Zostawmy ten MRU, ale właściwie też z kimś rozmawiałem na ten temat, że Lubuskie jest takim miejscem, gdzie mamy na przestrzeni, no tak w skrócie mówiąc, ponad 25 wieków rozmaite obiekty militarne, zaczynając od Wiciny, a kończąc na tych schronach w Trzemesznie, właśnie bardzo, bardzo współczesnych, i że właściwie można byłoby to zagospodarować w pewnym, jakby to powiedzieć, no nie chcę powiedzieć szlak, ale w pewną taką spójną mapę budownictwa militarnego.
Mnie zdarzało się wozić gości. Zaczynałem zawsze od Grodziska nad Niesłyszem. Potem jechaliśmy do Łagowa. Potem jechaliśmy zobaczyć MRU. No i kończyliśmy właśnie w tej sowieckiej bazie. Aha. I to wycieczka na niecały dzień. Więc i generalnie wszyscy byli zawsze zachwyceni. Więc.
Życzymy Państwu podobnych zachwytów. Kończymy na tym naszą rozmowę. Gościem moim był pan Marcin Kędryna. Dziękuję panu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu i zapraszam na następną audycję z naszego cyklu Tam coś jest. Do usłyszenia.
Tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego? warto zobaczyć w Lubuskiem.